studiu jest ze mną Amelia Malinowska, studentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także autorka książek Utkanocie z fal i świateł oraz Co się czuje, gdy się czuje. Porozmawiamy dziś nie tylko o jej twórczości i książkach, ale również o tym, skąd wzięła się jej pasja do pisania, jak wyglądał proces tworzenia oraz jak udaje jej się łączyć studia z rozwijaniem własnych zainteresowań. Cześć Amelio.
Cześć.
Na początku zacznijmy może od ciebie. Czym zajmujesz się na co dzień? Co już udało ci się zrobić na swojej studenckiej drodze? I co obecnie studiujesz?
Obecnie studiuję nadal jeden kierunek u nas na Uniwersytecie Sztuki Wizualne, ale dopiero co skończyłam filologię polską, obroniłam się i generalnie robię dużo rzeczy, bo po prostu muszę ciągle czymś zająć swoją głowę i ręce, więc czy to jakaś twórczość, właśnie też robię zdjęcia sporo. To tak raczej już można powiedzieć, że to forma właśnie pracy, forma zarobkowa, ale też przyjemnie jest to łączyć ze swoją pasją, bo to jednak faktycznie jakiś akt tworzenia. Zależy mi na tworzeniu w jakiejkolwiek formie, żeby wyrzucać z siebie to, co ma się w środku. Wydaje mi się, że żeby człowiek był szczęśliwy i spełniony, to nie może tylko konsumować, tylko musi coś od siebie dawać na zewnątrz i właśnie tworzyć, wytwarzać, co by to nie było. To realizuje się też w tym, że prowadzę gromadę zuchową, jestem w harcerstwie. To też jest związane właśnie z jedną z moich książek, bo pracuję z dzieciakami, uwielbiam dzieci i tam też mogę się wyżyć artystycznie i w każdy sposób. Jak miałam więcej czasu, to lubiłam czytać, ale już teraz nie ma czasu. Generalnie rysować, malować, robić cokolwiek, pisać.
Kiedy pisanie dla ciebie przestało być tylko sposobem na przelewanie myśli na papier, a stało się czymś więcej?
Chyba trudno wyznaczyć jakiś konkretny moment, kiedy to się wydarzyło w przestrzeni. Zdaje mi się, że to jest proces, że się dojrzewa i czytając jakieś swoje utwory, czy jakieś zapiski z notesów, zdajesz sobie sprawę, że właściwie to może mieć potencjał, że inspirują się konkretni twórcy i zauważasz, że być może jest jakaś szansa dla ciebie, żeby też wypróbować się w tym tak bardzo na poważnie, ale wydaje mi się, że to wymaga jakiejś odwagi też i samozaparcia i takiego ograniczenia czasem samokrytyki, bo gdyby się tylko uwziąć na siebie i myśleć, nie, to nie jest wystarczająco dobre, nie opublikuję tego, nie zabiorę się za to, to z niczym by się nie ruszyło. Więc to chyba dostrzeganie tego, że masz potencjał, rozwija się równolegle z tym, że po prostu dojrzewasz i tworzysz dalej.
Jesteś studentką, a jednocześnie masz już na swoim koncie dwie książki. Jak udaje ci się łączyć studia, codzienne obowiązki i pisanie?
Mało śpię. To przede wszystkim niestety. To chyba jest kwestia organizacji swojego czasu i priorytetów. Wydaje mi się, że wszystko składa się z priorytetów, bo jeżeli ułożę swoje obowiązki w ten sposób, żeby mieć i czas dla siebie i swoje takie zobowiązania na liście to-do, to po prostu muszę ją skreślić, muszę zrobić wszystko. I to często rozkłada się w czasie. Więc nie wiem, czy jest jakiś konkretny sposób. To nie tak, że to dzieje się od razu, żeby napisać książkę i równocześnie uczyć się na kolokwium, tylko to jest taki zbiór na przykład z kilku lat, akurat w przypadku wierszy. Ale rzeczywiście czasem trzeba odpuścić jakąś rzecz, żeby zrobić co innego. Ale tak kocham to-do listy. Kocham sobie skreślać, że już coś mi się udało zrobić i mam mniej obowiązków do odhaczenia. No ale to też wiąże się z tym, że jeśli robisz dużo rzeczy, to nie wszystko uda ci się zrobić idealnie.
Czy pamiętasz moment, w którym pomyślałaś, chcę naprawdę napisać i wydać książkę? Co wtedy było impulsem?
Chyba nie pamiętam takiego momentu. Od dziecka czytam i też od dziecka piszę, więc raczej mi się to zawsze tak troszkę marzyło, żeby to była kwestia czasu, że być może mnie to kiedyś czeka w przyszłości, jeżeli będę miała taką możliwość, taką przestrzeń, taki czas, więc chyba nie było konkretnego momentu, w którym zdałam sobie sprawę, że chcę to zrobić, ale był konkretny moment, w którym stwierdziłam, że wiem, jak się do tego zmusić, bo często jest tak, że prościej mi zrobić coś dla kogoś niż dla siebie, więc gdyby ktoś mi pewnie powiedział, Amela, musisz wydać książkę, bo to jest nam potrzebne, bo to jest projekt na studia, no to bym powiedziała, jak muszę, to zrobię. Ale w momencie, w którym to jest tylko i wyłącznie realizowanie siebie, to już czasem staje się to trudniejsze, więc postawiłam sobie za taki cel, że traktuję właśnie harcerstwo bardzo obowiązkowo, tak więc wydanie swojej pierwszej książki wpisałam sobie w próbę na stopień, żeby jakoś się do tego popchnąć, bo wiedziałam, że wtedy już potraktuję to jako poważną sprawę, a nie jako kiedyś to zrobię, to tak dla zabawy. I wtedy uznałam, okej, muszę to zrobić.
Skąd najczęściej czerpiesz inspirację? Bardziej z własnych doświadczeń, obserwacji ludzi i świata? Czy czasem wystarczy zupełnie jakiś drobny moment, żeby pojawił się pomysł?
Chyba każde z wymienionych, w zależności od tego, co bym chciała napisać. W kwestii właśnie na przykład opowiadań, to wydaje mi się, że tak, to jest głównie obserwacja jakiegoś otoczenia, zachowań innych osób. Akurat ta książka to są opowiadania dla dzieci, więc obserwacji też dzieci i własnych emocji, doświadczeń z drugim człowiekiem. W kwestii właśnie wierszy to częściej jest przefiltrowane przez to, co sama odczuwam, ale jest tu też dużo takich utworów, które są konkretnie o jakichś osobach, o czymś, co mnie dotknęło, na przykład o czyjejś śmierci albo o tym, że ktoś po prostu wydawał się być jakąś osobą inspirującą. Wydaje mi się, że taka obserwacja otoczenia i później przekładanie go przez własną głowę, później wytwarza najlepsze pomysły z największym potencjałem, że życie pisze, zawsze tak się mówi, że życie pisze najlepsze scenariusze i to jest racja, bo jest autentyczne i inspirujące.
Masz swój rytuał pisania, potrzebujesz ciszy, konkretnego miejsca, muzyki, a może pomysły przychodzą do ciebie zupełnie niezależnie od tego, co akurat robisz?
Chyba tak, chyba niezależnie niestety. Dobrze by było mieć jakiś rytuał pisania. Ja wiem, że niektórzy autorzy tak mają, że siadają i to jest czas jak praca. Od tej do tej trzeba coś tam napisać, ale to chyba niestety nie jest mój tryb. Często jakieś pomysły czy konkretne zdania, urywki przychodzą mi do głowy na przykład, kiedy jadę autobusem albo kiedy jestem na jakimś spotkaniu z kimś, ze znajomymi, coś mi przyjdzie do głowy, coś zobaczę gdzieś podczas jakiejś na przykład podróży. Podróże też są niezwykle inspirujące w ogóle i rozwijające. Myślę, że już są taką dużą częścią mojego życia. To otwiera oczy, głowę i tak dalej. I właśnie też szlifuje ten zmysł obserwacji. Ale też nie pomaga w rytuale pisania. Często jest tak, że coś zaczynam i kończę to jakoś fragmentarycznie. Że po prostu na raty. Zwłaszcza jeśli to jest jakaś większa forma. A jeżeli chodzi na przykład o wiersze, to często jest tak, że po jakichś latach wracam do tego, co napisałam i stwierdzam, o, tutaj by było dobre inne słowo i sobie poprzekreślam tam w zeszytach i później zmieniam jakieś formy. To taki patchwork bardziej niż taka praca sumienna od 9 do 17.
Twoim debiutanckim tomikiem poezji jest Utkano cię z fal i świateł. Sam tytuł jest bardzo obrazowy. Skąd właśnie taki pomysł na jego nazwanie?
To jest związane z tym, że świat, który odbieramy, wszystko, co do nas dociera, to jest tak naprawdę różne rodzaje fal i światło. To znaczy, że wszystko dookoła, co widzimy, czego dotykamy, no nawet fale dźwiękowe, radiowe, każde i to, że też przez nas naszą soczewkę oka docierają promienie słoneczne czy światła sztucznego. To też takie trochę fotograficzne zagadnienie. To sprawia, że w ogóle widzimy świat i że możemy go doświadczać, więc z tego też tak to rozumiem, że z tego też jesteśmy stworzeni, że dzięki temu mamy świadomość o tym, że istniejemy, ale też chodzi o to, że ludzie inni dookoła nas w ten sposób, w takim razie są stworzeni i że to z nich my jesteśmy stworzeni. To też jest związane z dedykacją, która jest w tej książce, czyli wszystkim, z których się składam, a więc wszystkim, którzy są też utkani z tych fal i z tych świateł, bo rzeczywiście jest tak, że składamy się z innych ludzi, z tych, których poznamy, z tych, dzięki którym mamy jakieś piękne albo bolesne wspomnienia, to nas kształtuje w zupełności, więc utkano cię z fal i świateł chyba po prostu oznacza, że jesteś stworzony z innych ludzi, jesteś stworzony ze świata, w którym żyjesz.
W opisie tomiku pojawiają się emocje, cisza, obrazy i natura. Co jest dla ciebie ważniejsze podczas pisania? Opowiadanie konkretnej historii, czy wywoływanie u odbiorców określonego uczucia?
Chciałabym powiedzieć, że wywoływanie u odbiorców konkretnego uczucia, ale nie mogę tak powiedzieć, bo rzadko mam możliwość zobaczenia, jak ktoś to odbiera, bo raczej poezję czytamy sobie sami, w spokoju i tak dalej. Czasem dostanę od kogoś jakiś feedback, że wow, że ale ten wiersz jest taki i taki, że miałam ciarki. I to jest niesamowite usłyszeć od kogoś, że poruszyły go jakieś wersy, ale to zdarza się rzadko, a zwłaszcza w procesie pisania nie myślę o tym, jak na kogoś to wpłynie. Prędzej najpierw myślę o tym, że wylewam to z siebie. Dopiero później myślę nad tym, że to mogło na kogoś wpłynąć w taki i w taki sposób, bo przede wszystkim te wiersze kiedyś były wszystkie do szuflady, a nie do książki, więc były dla mnie. Później zaczęłam pokazywać na przykład jakimś znajomym. Bardzo lubię, kiedy ktoś mi powie, że coś go właśnie poruszyło albo wywołało na nim jakieś wrażenie. Jest tam też wiersz o moim mieście, więc mieszkańcy tego mojego miasteczka też czasami mówili mi o tym, że on jest jakiś dla nich istotny albo ciekawy i to bardzo mi się to podoba.
Wspomniałaś, że właśnie wiersz wiersze są takie osobiste, bo to jest i osobiste do czytania, i do tworzenia. Czy łatwo ci było właśnie oddawać w ręce czytelników swoje wiersze? Czy była jakaś blokada?
Zdecydowanie blokada. Wydaje mi się, że wiersze to taki specyficzny rodzaj literatury, bo po prostu, jak to mówię, wyrzucasz swoją duszę, kładziesz ją na stół i wszyscy mogą ją sobie przeczytać i przejrzeć. Raczej nie zaglądam do tej książki na co dzień, ale jadąc tutaj na przykład na wywiad sobie coś tam zerkałam i tak sobie myślę, usnęłabym ten wiersz albo jakiś tam konkretny wers. Nie to, żebym się ich wstydziła, czy coś, oczywiście, że nie. Po prostu mój chłopak powiedział, że się zaktualizowałam. Po prostu wszyscy ewoluujemy i się zmieniamy. I rzeczywiście te wiersze na przykład sprzed nawet 6 lat są tutaj takie stare niektóre. Już są mniej aktualne niż to, co napisałabym teraz. Ale chciałam, żeby to był taki zbiór właśnie od takich w miarę początków. Więc tak, niełatwo było to z siebie wyrzucić, wysłać. W ogóle ten proces wydawniczy sam w sobie jest trochę stresujący, ale też ekscytujący. I mimo tego osobliwego uczucia, że wyrzucasz właśnie swoją duszę na stół, to myślę, że warto.
Później pojawiła się książka Co się czuje, gdy się czuje, która jest skierowana do dzieci i opowiada o 6 emocjach. Skąd pomysł, żeby spojrzeć na te emocje właśnie z perspektywy dzieci?
I chyba w ogóle... Czuję się sama dzieckiem, takim wewnętrznym. Tak mi raczej zostanie, taka przypadłość mojej rodziny. Wszyscy chyba tak mamy. I też ze względu na to myślę, że łatwiej mi się właśnie z dziećmi pracuje, dogaduje. Uwielbiam dzieciaki. I miałam nadzieję, że to będzie kwestią czasu, żeby wydać książkę dla dzieci. Myślałam o tym jeszcze będąc dzieckiem. Ale chyba wiele dzieci ma takie myśli. Nawet moje dzieciaki o tym często mówią. Trzeba próbować. Więc to chyba właśnie ze względu na to, że jest mi to bliskie. Taka dziecięca beztroska i też to, że wydaje mi się, że wielu dorosłych bardzo silnie odgradza dzieciństwo od jakiegoś takiego człowieczeństwa. Że dorosłym wydaje się, że skoro już dorośli, to znaczy, że ten, nie wiem, okres dziecięcy się jakoś wymazuje. To są jakieś inne istoty. I mówią do dzieci często w taki sposób, jakby ich nie rozumiały, w taki właśnie infantylny. I często do tych dzieci to wcale nie trafia. One się czują umniejszone, tak mi się zdaje. A warto chyba traktować ich poważnie, tylko właśnie w taki sposób... Dziecięcym językiem, ale nie takim umniejszającym. Dzieci to też ludzie, tylko tacy mniejsi i jeszcze nie mają tylu problemów i są bezpośredni.
W książce emocje stają się niemal bohaterami. Lęk, radość, tęsknota, ekscytacja, złość i wdzięczność. Czy łatwiej było ci pisać o emocjach, nadając im konkretną postać, formę, charakter?
Chciałam, żeby to było właśnie w takiej formie, ponieważ te emocje są taką wizualizacją właśnie z perspektywy dziecka. Na przykład właśnie tęsknota, kiedy dziecko jeszcze się rozwija, nie do końca może sobie zdawać sprawę z tego, co ja właściwie czuję, co to jest. Chyba jest mi smutno, ale może nie. Właściwie to jest jakaś gula w gardle. Czy jestem zła? Trudno to sobie nazwać. Czasem łatwiej jest to jakoś zwizualizować. Dlatego te emocje przybierają takie bardzo materialne formy, opisy. Na początku książki są też załączone pytania pomocnicze, które myślę, że są nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych, bo wszyscy możemy mieć z tym problem. To są właśnie pytania takie, które warto sobie zadać, kiedy czujemy dużo. Na przykład, okej, czy to, co czuję, ma dla mnie jakiś kształt, kolor, czy może jest zimne albo ciepłe, czy z czymś mi się kojarzy, czy już to wcześniej czułam, skąd wzięło się we mnie to uczucie. I kiedy rozłożymy je na czynniki pierwsze, to one stają się takie uspokojone, stonizowane, zwłaszcza jeżeli to są negatywne, takie, które wywołują jakąś tam szkodę u nas, czy w naszym zachowaniu. I bohaterowie tych książek wszyscy właśnie są dziećmi. Uczą się, jak sobie z tymi emocjami poradzić, często też z pomocą przyjaciół, czy rodziny, czy opiekunów. Też starałam się, żeby w tych opowiadaniach były reprezentacje różnych charakterów i różnych rodzin. Niektóre dzieciaki z książki mają na przykład tylko jednego rodzica, niektóre mają wiele rodzeństwa, są wśród swoich przyjaciół, czy jest babcia, czy dwójka rodziców. Tak, żeby taki mały czytelnik mógł się utożsamić z różnymi sytuacjami i właśnie poczuć taką reprezentację. Też myślę, że to, co jest takie w miarę ciekawe, to to, że każda emocja w każdym opowiadaniu jest związana z konkretnym bohaterem, ale oni pojawiają się też w innych opowiadaniach. To znaczy jako takie postaci poboczne czy drugo-trzecioplanowe, ale to stwarza wrażenie, że właśnie jesteśmy w jakimś konkretnym, spójnym, osadzonym gdzieś świecie, że te postaci właśnie wymieniają się ze sobą w opowiadaniach.
Do książki zostały również dołączone dziecięce rysunki przedstawiające te emocje. Jak wyglądała współpraca z dziećmi? I czy ich sposób postrzegania emocji czymś cię zaskoczył?
To zawsze jest zaskakujące. wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest chętny obserwować, to wszystko może go zaskoczyć, o ile odpowiednio uważnie się przygląda. To była forma warsztatów właśnie z malowania intuicyjnego, więc chciałam, żeby dzieci miały taką pełną swobodę. Na stołach rozłożyliśmy sobie, w jednym przypadku na stołach, w drugim na podłodze, folię, żeby można było ten artystyczny bałagan po prostu wyprowadzić, ewentualnie nawet poza kartkę. I dzieciaki mogły tą farbą swobodnie sobie po swoich kartkach malować, nawet palcami, pędzlami, czym by tylko chciały. Najpierw przed malowaniem tej danej emocji omawialiśmy sobie ją z grupą, czyli na przykład, no dobrze, to zacznijmy od złości. I czy ktoś z was kiedyś coś takiego odczuwał, z czym wam się to kojarzy? Czy to ma właśnie dla was jakiś kolor? A może ktoś ma jakąś sytuację, w której czuł się zły i chce o tym opowiedzieć? Dzieciaki czuły się takie bardziej wprowadzone w temat i mogły już otworzyć się na tą taką twórczą swobodę, bo w malowaniu intuicyjnym też nie chodzi o to, żeby to, co czujemy czy myślimy, miało właśnie jakiś konkretny kształt typu drzewo, ptak, ludzik, tylko może bardziej moja radość ma kropki, a może w środku jest żółta, a może jest czarna, a może ma jakieś kwadraty, maziaje, jest chaotyczna, szybka, wolna, żeby oni rzeczywiście przerzucili swoje myśli i uczucia na tą kartkę.
Masz już na koncie dwa bardzo różne projekty, tomik poezji i książkę o emocjach dla dzieci. Co daje ci większą satysfakcję? Moment, w którym masz już gotową książkę w rękach, czy samo tworzenie jej od pierwszego pomysłu?
Chyba oba. To jest taki nierozłączne elementy. Samo tworzenie bywa takie czasem męczące, jeżeli wiesz, że już musisz to doprowadzić do końca, wprowadzić jakieś poprawki, nawet w kwestii, nie wiem, okładki, czy pamiętam, że z moimi znajomymi właśnie z Wydziału Sztuki pomagali mi dobierać font 15 razy na okładkę książki właśnie tej drugiej. Tu coś nie pasuje, tu coś nie pasuje. Albo ja przeglądając te wiersze, nie, to wyrzucę, nie, może poprawię. To właściwie ten proces bywa taki, rzuciłabym to. Ale chyba tak, chyba na końcu jest bardziej satysfakcjonująco. Myślę też, że w trakcie tego procesu liczy się wsparcie właśnie bliskich, czy rodziny, czy moi przyjaciele z mojego miasta też i z moich studiów z filologii bardzo wspierająco do tego podchodziły dziewczyny i chyba dzięki temu można przez to przebrnąć. No i w kwestii oczywiście drugiej książki moje dzieciaki, oni na to czekali po prostu najbardziej i to jest chyba ta satysfakcja. Nawet nie ten moment wyciągania książki z tego pudełka, że jestem w tym momencie sama i mogę ją zobaczyć i mówię, wow, o, książka. Ale w momencie, kiedy właśnie widzą ją moi bliscy, czy moje dzieciaki, widzę jakąś ich dumę, czy nadzieję, to jest świetne uczucie. Tak, myślę właśnie też, że moje dzieci mają w szkole jakieś takie czytelnicze piątki, czy coś takiego. I przyszła do mnie moja Zuchenka i powiedziała, Amela, my ostatnio czytaliśmy twoją książkę, bo to była moja ulubiona i to jest takie kochane.
Co powiedziałabyś osobie, która również ma jakąś twórczą pasję, ale boi się pokazać ją innym, albo uważa, że to jeszcze nie jest wystarczająco dobre?
Żeby dojść do momentu, w którym się będzie uważało, że to jest prawie wystarczająco dobre i wtedy działać. Bo też chyba wszyscy, którzy tworzą, mają takie uczucie, że to nigdy nie będzie odpowiednie, że zawsze ktoś robi to lepiej, że może to jest za mało, że może to jest zbyt mało doskonałe, zbyt mało świetne. Trzeba chyba dojść do momentu, w którym okej, jestem prawie z siebie zadowolona, i wtedy rzeczywiście działać i się przemóc i zadzwonić do wydawnictwa, czy zgłosić się na jakiś konkurs, czy złożyć jakiś projekt.
Do kogo kierujesz swoje książki?
Do tego, kto chce przeczytać. Chciałabym, żeby były takie w miarę uniwersalne, ale wydaje mi się, że akurat te nie są raczej uniwersalne, no bo książka dla dzieci rzeczywiście specyficzna, grupa wiekowa, grupa docelowa. Z kolei poezja to raczej zdecydowanie to nie jest gatunek dla każdego. Też w takich czasach, ja uwielbiam i mnie zawsze poruszała poezja, ale to jest dla mnie oczywiste, że nie wszystkich, bo to takie trochę trudne czasem, ale myślę, że taki kolejny projekt, który mam w głowie już, chciałabym, żeby był właśnie bardziej uniwersalny. Chyba dobrze sobie tak poskakać po gatunkach i popróbować różnych rzeczy, więc dla każdego coś się znajdzie.
Czyli masz już pomysł na kolejną książkę i skoro tak, to kiedy możemy jej się spodziewać?
Nie wiem jeszcze kiedy, bo na razie to taki, myślę, szkic, bardziej właśnie pomysł, który mam już od jakiegoś czasu w głowie i właśnie tak, to jest to. Jeżeli coś jest ci pisane, to będziecie wzywać i wzywać, aż w końcu to zobaczysz. Tak mi się zdaje. Więc chyba muszę się wziąć do roboty. Trudno mi powiedzieć, kiedy to mogłoby się wydarzyć, tak konkretniej, bo to też zależy od jakiejś właśnie przeklętej weny albo innych czynników i czasu, którego często mi brakuje, ale już coś tam widzę w głowie. Tak mi się zdaje, że tak, że trzeba się wziąć do roboty.
W studiu gościłam Amelię Malinowską. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.